to się dokonuje jakoś przez Kościół. Zakładam zatem, że będą to takie to przysłowie nazwa się relacje do przyjaciela sam sprawy, bo uchwała wchodząca księdza, jak pracowała w tym tytule, przepraszam wszystkich, bo właściwie nie wiem, że tam jest. Także ja będę mówił, ale tam jest napisane ciągle. Takie rady dla młodego przyjaciela, chyba refleksji nad tym, dlaczego w Kościele warto trwać, dlaczego warto wytrwać, kiedy jest czasem ciężko, czasem dłuższo. Ze świadomością, że że Państwo sami, być może, albo przyjaciele, znajomi, mogą przeżywać w naszych czasach takie wątpliwości, takie niepewności. Czasem ktoś może mieć dość kościoła, czasem można sobie pomyśleć, że można by na to wszystko machnąć ręką, do bliskiego kontaktu z Bogiem, nie trzeba pośredników, że można żyć po Bożemu, ktoś powie, nie mając nic wspólnego ze skompromitowaną instytucją kościoła. Czy już dłużej nie można tolerować tego, co w kościele rozczarowujące, a zmienić tego nie jesteśmy w stanie, no to można sobie być wolnym od kościoła. Niektórzy czasem myślą o tym, że z kościoła można by się wypisać w tym słowie. Bo skandale pedofilskie, bo politycy w sutannach, bo beznadziejnie głupie kazania, bo takie tuszowanie grzechów wewnętrzne, bo fałszywe miłosierdzie dla swoich, a surowe potępienia dla innych. Bo już nie możemy znieść troszkę tłumaczenia się przed kolegami, koleżankami pracy, czy na studiach za kolejne jakieś tam kompromitujące wpadki. Czy skandaliczne wypowiedzi w imieniu Kościoła. Wtedy wydaje się, że taką metodą uwolnienia się od tego mogłoby być wyjście poza ten krąg i powiedzenie drugą, to nie jest już mój Kościół. Czy jednak taki akceptanie, takie zatrzaśnięcie drzwi byłoby dobre rozwiązanie. Czy jedność może być wyłącznie łatwa i przyjemna? Myślę, że jeśli się mam w swoim życiu doświadczenie dotknięcia Boga, doświadczenie spotkania żywego Kościoła i tego, że to w Kościele przychodzi do człowieka Chrystus, że przez Kościół przychodzą dalej Ducha Świętego, to nie tak łatwo udać się ze swoją wiarą na migrację do wnętrza. I otóż właśnie chciałbym mówić, prezentować Państwu to w taki sposób, że jest kilka, 11 takich tez, które troszeczkę rozwijam. A w drugiej części potrzebie chciałbym pokazać kontekst społeczny, tutaj się zmieniała percepcja Kościoła katolickiego w Polsce w roku 89 i też w ostatnich miesiącach. No to jest kontekst tego naszego łakania Kościoła i małżeństwa. I pierwsza sprawa, o której wydaje mi się, że warto zacząć, to takie przekonanie, że skoro się na Kościół burzesz, no to chyba ci na nim zależy. Trzeba ma dalej stanąć, czy będzie coś?
Nie. To są prawdy, że wyrównują.
Bo to myślę, że tak jest pomiędzy ludźmi, że jeśli ktoś martwi zło czynione przez drugiego człowieka, naprawdę martwi, to znaczy, że drugi człowiek nie jest obojętny. Wiemy, że ludzie są zazwyczaj słabi na błędy słabości, grzechy ludzi, którzy są nam obojętni, no, reagujemy wzruszeniem ramy. Jeśli nas to naprawdę martwi, to znaczy, że nam na tym ludziach zależy. Jeśli zatem zło pojawiające się w Kościele, że pojawiające się w Kościele, to znaczy, że to jest nasz Kościół, że naprawdę jego dobro leży nam na sercu, że ten Kościół jest dla nas ważny, że to jest naszym domem, że w sumie że można powiedzieć, że on nie jest na zewnątrz, lecz dla mnie. Bo to jest też taka zależność, że nie tylko ja jestem w Kościele, ale Kościół jest dla mnie. Kościół jest istotnym wymiarem mojej tożsamości. Zatem to oburzenie, ten punkt wyjścia, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś coś zrobił, bo Kościół nie taki, jakbyśmy chcieli, żeby był ten punkt wyjścia, to oburzenie. Myślę, że nie musi być traktowane jako grzech, czy czyjeś letniości, takiej byle jakości wiary. można przyjąć, czasem jest to optymistyczne, ale, ale myślę, że w tym razie można przyjąć założenie, że jest to tak inny, jakby Kościół był bardziej sobą. Tak inny, jakby Kościół, który ma być czytelnym znakiem miłości wobec człowieka, był jeszcze czytelniejszym znakiem. Tylko taki, jak to jest. Druga sprawa to dostrzeżenie, że Kościół stara się łączyć z Wyszyną. I jakie są tego konsekwencje? No, po pierwsze dostrzeżenie, że być może, i to dość często chyba tak bywa, możemy ulegać pewnemu myśleniu utopijnemu. Takie pragnienie porzucenia tej skomplikowanej instytucji może być czasem konsekwencją poszukiwania czegoś, co jest na Ziemi niemożliwe, tak w pełni. Takiej utopii, idealnej realizacji Ewangelii. Ona jest na Ziemi możliwa tylko często. Trzeba pamiętać, że Kościół to nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest to wieczność. Kościół ma być jego znakiem, zapowiedzią, na niego prowadzić. Nie będzie idealny. Po drugie, skoro mam doskonale świadomość własnej grzeszności i konsekwencji. I mam świadomość, że są sprawy, problemy, słabości, moje grzechy, z którymi nie umiem sobie poradzić, do których stale wracam. No to muszę zadać sobie pytanie, czy mam prawo tak stanowczo wymagać porzucenia własnych słabości, własnych grzechów. Zatem ta refleksja prowadzi do takiego wniosku, że no, trzeba mieć w życiu ideału oczywiście, trzeba wymagać od siebie, jak od siebie oczywiście zaczynając. Ale idealizm, taka tęsknota za zrealizowaniem w pełni tutaj na ziemi, tego zaczyna tęsknotę, może być groźną pokusą, trzeba odróżnić. Trzeba odróżnić ideał od idealizmu, takie fundamenty, od fundamentalizmu. Po trzecie, chciałbym Państwa zachęcić do takiego myślenia o wierze jako sprawie nie prywatnej, chociaż głęboko osobistej. Bierze Sosnowski, nasz autor, pisarz, w tym numerze nie będzie też zabawa, tylko bo wierze bez kościoła. To jest człowiek, który miał doświadczenie najpierw formacji kościelnej, potem porzucenia kościoła, potem powrotu mimo wszystko. Teraz też ma rozmaite kryzysy. On najbardziej przekonujący argument, który stawia w swoim tekście w tym numerze więzi, to jest taki, że zadaje pytanie czytelnikom, czy byłbyś w stanie uczciwie modlić się słowami Ojcze mój, który jesteś w niebie. Chleba mojego poprzedniego daj mi dzisiaj. To chyba nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, że od dziecka jesteśmy nauczeni do mówienia Ojcze nasz, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. To jest pochodna konsekwencja tego, że wiara w ogóle nie jest sprawą prywatną tylko pomiędzy mną a Panem Bogiem. Wiara jest najbardziej osobistą sprawą pomiędzy mną a Panem Bogiem. Ale ma też wymiar wspólnotowy, ma wymiar misyjny, zachęca do dzielenia się wiarą. Ma pewien aspekt społeczny, wizję organizacji życia społecznego. Zaskoczenie. Więc widać, zresztą jak się jest stosunkiem bieżącym się czytanie Biblii, to widać to bardzo wyraźnie, że w historii zbawienia Bóg powołuje ludzi osobiście, ale po wspólnoć. Od początku naród wybrany, a nie jednostka. Później poszerzanie tego na wszystkim narodom. Zatem, jeśli wierzysz w Chrystusa, to już jakoś jesteś w wspólnocie tych, którzy w Niego wierzy. W tym momencie, że mieliśmy na przykład rozmowę z Ewangelikiem Reformowanym Krzysztofem Doroszem. Człowiekiem, który dość długo w swoim życiu określał się jako chrześcijanin bezwyznaniowy. No, tak przypomniał, że sobie chrześcijański, ale nie był związany z żadnym kościołem, z żadną konkretną grupą religijną. Kiedy przystąpił do kościoła Ewangelicko Reformowanego, to wiele się w jego życiu zmieniło, ale opowiada też bardzo ciekawie o tym okresie, kiedy był tym tak zwanym bezwyznaniowym chrześcijaninem. Otóż on mówi, że chociaż do kościoła nie należał, to jednocześnie miał świadomość, jak wiele kościołowi zawdzięcza. Bo wszystko właściwie, co wie, co go zachęciło, zainteresowało w nauce Jezusa, było zapośrednictwem rzeczywistości. No, bez tego kościoła nie mógłby być nawet bezwyznaniowym chrześcijaninem. A biskup Czaja w tym numerze tłumaczył Czaja bardzo, bardzo ciekawy polski biskup, polski o polski, teolog dogmatyczny, roku urzędujący do woli. Mówi też tutaj, on jest dziecką eklezjologii właśnie na tym kościele, tym, że człowiek, który jest poza strukturami kościoła, wcale nie znaczy, że jest poza kościołem, bo granice kościoła nie są przecież takie widziane jak granice w tym mistycznym sensie. Zatem jeśli wierzysz w Jezusa, to jakoś już w tej wspólnocie tych, którzy w niego wierzą, jest. To nie jest tylko sprawa trwała między tego obrony drugie. I oczywiście ta wspólnota będzie być ślana. Ta wspólnota może też być świętych obcowania, także na terenach, ile da się doświadczyć tutaj na ziemi. Zatem to pragnienie rozliczenia przytrzech w stronę Kościoła musiałoby się wiązać też z rezygnacją z udziału w tym pięknym. I to chyba kolejny argument, do czego warto zwracać mimo wszystko. Wiara jest swoją prywatną. Dlatego trzeba sobie też jasno powiedzieć, że przecież ten kościół, jaki nie stał się, to jest mój kościół, to on nie jest ani wyłącznie, on nie jest przede wszystkim mój. Pomijam już w tej chwili to, że mamy też nie stosowny. Do tego za chwilę. Ale to musimy najpierw tylko w wymiarze czysto ludzkim. On nie jest mój, bo nie ja jestem w kościele najważniejszy. Ja nie jestem metrem serca. Nie ja jestem metrem serca, do którego trzeba mierzyć to, co w kościele dopuszczamy. Wielki szwajcarski teolog XX-wieczny Hans Christian Balthasar mówił o tym, że mówił o chrześcijańskim królestwie jako o symfonii. Prawda jest symfoniczna. To znaczy, nikt z nas nie jest w stanie odkryć, wyrazić prawdy w jej wielowarstwowości. Problem pojawia się wtedy, kiedy zamiast grać w orkiestrze symfonicznej, każdy z nas usiłuje grać sam dla siebie. Każdy gra sobie i wtedy mamy kakofonię zamiast symfonii. Zatem jak już jestem w kościele, który nie jest tylko mój przecież, no to proszę pamiętać, że nie ja mam grać, ale czy my. Ja jestem tylko częścią większej całości. Prawda jest symfoniczna, dlatego że moje spojrzenie z konieczności jest partykularne. Ja widzę kościół z mojej perspektywy, ale nie jest najwyższą miarą w kościele to, co mi osobiście odpowiada. Bo innym może mi odpowiadać to, co mnie zachwyca i odwrotnie. Mnie się może nie podobać pasywnie pytaniu i figura w godzinie. Natomiast nie mogę mieć prawa zabraniać stawiania tego typu rzeczy ludziom, którzy dają na to własne pieniądze. Jeśli chcą w ten sposób wyrazić swoją wiarę, nie mój gust ma być mierzykiem tego, co kościele wolno, czy to nie. To myślenie o kościele jako moim, ale nie przede wszystkim moim. Myślę, że jest też przykładem w ogóle myślenia chrześcijańskiego człowieka. Chrześcijaństwo kładzie akcent na personalizm, a nie indywidualizm. Znaczy widzimy człowieka jako osobę we wspólnocie, a nie tylko jako jednostkę. Zresztą coraz mocniej teraz też w oficjalnym nauczaniu kościoła mowa jest o tym, że tożsamość osoby, tożsamość indywidualnego człowieka jest definiowana przez sytuację, przez stosunek do innych ludzi. Bez innych ludzi nie bylibyśmy sobą, tym kim jesteśmy. To taki piękny cytat z encykliki Benedykta XVI z Psalmi. Nikt nie żyje sam, nikt nie grzeszy sam, nikt nie będzie zbawiony sam. Pamiętam, że jednym z pierwszych kazań, które przecież zapamiętałem, to było kazanie o tym, że napisy na krzyżach misyjnych stojące czasem przed naszymi kościołami z Bartusze Stołu, to są trzy słowa, trzy herycje. Zbawia. Niemożliwe, sam siebie nie zbawisz. Dusze, nieprawda, bo nie dusze tylko całego człowieka. Swoją, no nie, jeśli troszczysz tylko o siebie, to się nie zbawisz. Chrześcijaństwo, to wyraża się w zadaniu siebie. Więc w tym sensie to taki troszkę może być nawias na temat rozwijający konsekwencje takiego myślenia. I oczywiście to, co najważniejsze, to że w Kościele chodzi o Chrystusa. I oczywiście nie zawsze to widać. Ale podstawową sprawą jest to, że Kościół to dużo więcej niż wspomniana instytucja czy krzyżowa hierarchia, a przede wszystkim Kościół to też dużo więcej niż tylko ludzka wspólnota, czyli ten poziom, o którym mówiłem przy poprzednim punkcie. Kościół to my i Chrystus przede wszystkim. Znaczy, bardziej w odwrotnej kolejności, ale jak już tak dochodzimy oddolnie do tego stwierdzenia, no to pozwolimy sobie na powiedzenie w ten sposób. Kościół to wspólnota życia z Jezusem i z tymi, którzy pozostają z nim przyrodnie. To jest dwa wymiary komunii kościelnej. Komunia z Bogiem i komunia z innymi wierzącymi. To on dał nam Kościół, to on ma być w sensie jego życia. I oczywiście czasem tego nie widać. Czasem Kościół staje się celem sam dla siebie. Właśnie pewne rzeczy trzeba powtarzać, odtwarzać. I już zapominamy dlaczego. Zdarza się, że instytucje kościelne mogą stawać się nawet strukturami, że no, nie ma to doskonale. Jest całe to mimo wszystko. To jest to, co posłowimy nazwać wcielenie Ewangelii w Kościół nie było tak skuteczne, jak wcielenie Boga w człowieka. Nie udało się, nie mogło się udać tak dobrze. To wymagało zapośredniczania przez grzesznych ludzi. Kiedy Jan Paweł II przed Adamem Jubileuszowym zachęcał do rachunkowania kościoła i potem 12 marca 2000 roku przewodniczył nabożeństwu Rosyjce Świętego Powietrza Nabożeństwa Powietrza, no wtedy powiedział o pięknym obliczu kościoła, które bywa zaszczycone grzechami tych, którzy kościół tworzy. Czyli widzimy, że jedno i drugie jest w kościele przemieszane, tak jak na sam. Myślę, że doświadczenie samym siebie najlepiej im to udowadnia. Kochać Kościół znaczy kochać to, co święte i to, co jest bardzo niedoskonałe. Są sytuacje, są specyficzne momenty życiowe, są sytuacje życiowe, w których doświadczenie Kościoła może być krzyżem. Może być tak trudne, że staje się krzyżem doświadczenie bycia w Kościele. Ale warto wtedy przypomnieć sobie coś takiego, że każda realna miłość, mówimy w tej chwili o konkretach, nie o zasadach, ale miłość, z którą się spotykamy w naszym ludzkim życiu, albo się staje dojrzałą miłością, w pewnym sensie mimo wszystko, na razie nie wyjaśnię, co to jest mimo wszystko. Albo się staje miłością mimo wszystko. Albo też przekształca się w swoje przyzwyczajenie. Jesteśmy ze sobą, bo tak nam wygodnie i bezpiecznie. Albo się kończy. Znaczy, to doświadczenie, o tym pisze w tym numerze Anna Koramistrowska, filozof, taki tekście fenomenologiczny. Każda miłość zakłada wierność, która wyraża się poprzez akceptację słabości drugiej osoby. I to znowu wiemy chyba najlepiej doświadczając miłości, doświadczając bycia kochanym. Nie chodzi tylko o relacje małżeńskie z kochaniem, ale w każdej relacji miłości jest ten aspekt, że osoba, która mnie kocha, akceptuje, przyjmuje moje wady, moje słabości, moje śmieszności. A ja, szczerze kochając kogoś, też nie akceptuję słabości tej osoby. Oczywiście nie wyzwamy kogoś, do tego też zaraz dojdziemy, ale akceptacja jest tutaj słowem podstawowym, bo inaczej to byśmy się rozchodzili. To znaczy, gdyby nie było tej akceptacji pomimo słabości, to miłość by nie przyszła. Myślę, że podobnie jest w relacji do Kościoła. I w pewnym sensie miłość do Kościoła jest trudna jak każda miłość, bo w każdej miłości jest napięcie między akceptacją a dążeniem do zmiany. Ale powiedziałbym, że nawet trudniejsza, dlatego że w tym przypadku mamy mniejszy wpływ na obiekt swojej miłości. Trudniej mieć wpływ na przemianę Kościoła niż na przemianę swojego dziecka czy swojej żony. Łatwiej to próbować wytłumaczyć. Ale jeśli to jest krzywdź, jeśli to może być krzywdź, to próbujmy go mieć. Znaczy nie, zresztą staramy się żyć zgodnie z wskazaniami Ewangelii, to wiemy, że krzyż trzeba przynajmniej próbować. Kolejny punkt tej refleksji to jest konsekwencja tego, co wspomniałem już wcześniej, że jest napięcie między akceptacją Jezusa i miłości, a dążeniem do jego zmiany i poprawy. To są dwie strony tej samej miłości. W dojrzałej miłości nie zdziwisz się, tylko kochająca cię osoba zwrócić uwagę na twoje błędy. Będziesz chciał wysłuchać, nie zawsze się to uda zmienić, nie zawsze się uda wyprawić, ale będzie taka otwartość. Nie dobra oczywiście, tak samo samemu chciałbym się coś takiego powiedzieć. Dlatego właśnie sądzę, że z miłości do Kościoła nie wolno to bezmyślnie gloryfikować, nie wolno to idealizować. Na pewno Kościół nie potrzebuje wiernych rodzicielów po prostu, którzy przekazują wszystkiemu, co się dzieje. A skoro zakładamy, że jest zło, że Kościół, to też trzeba było mieć na zadaniu, nie wiąże się do zwyciężania. Zatem krytyka, nie krytycyzm jako postawa, tylko konkretna krytyka w konkretnych sytuacjach, może także być formą miłości Kościoła, formą wyrażania wierności. Wierności, czyli troski o to, żeby Kościół był wierny Ewangelii. Krytyczna wierność, można powiedzieć, to jest ten ideał, zakładając, że rzeczownikiem jest wierność, ta krytyczna jest przymiotnikiem, dopełnia, wskazuje na pewien aspekt tej wierności. Jest na tym miejscu właściwie. Spotykasz się ze złem, z grzechem, to krytyku mądrze, roztropnie, z miłością, zawsze zaczynając od tego rozmowy z konkretnym człowiekiem i naprawcą, jeśli to jest możliwe. Warto zresztą też trochę poszukać historii, czy ktoś ma z tym akurat duże problemy, żeby odnaleźć i odkryć, jak ciekawi byli niepokorni święci, tacy, których trzeba było uciszać, którzy czasem pokornie to znosili, ale byli też, a zwłaszcza były takie święte. Z kobietami po prostu łatwiej znaleźć się pokorne święte, nawet naszych pokornych świętych. Kobiety łącznie z dominikańską Katarzyną z Sieny, czy chociażby nawet niedawno Radziwiłam Marię Kirov, która była sowiecką zakonnicą, która przez ten czas była ekskomunikowana za sprzeciwianie się temu, co dzisiaj byśmy nazwali skandalami seksualnymi w kościele. Biskupa, którego to dotyczyło, położyła ekskomuniką, która została zdjęta po kilku miesiącach, bo ksiądz, którego ona zgłosiła, w końcu się przyznał. Ale co to było? Teraz została wyniesiona na dalsze. Więc do takich ludzi też jest miejsce w życiu. Jeśli ktoś gdzieś tak, być może jeśli Państwo to przyczyny, nie sądzę, że będą to Państwa klimat, ale mogą się Państwo z czymś takim spotkać. Jeśli ktoś przeżywa bardzo mocno tego typu dramaty i myśli o odejściu, to myślę, że warto też porozmawiać z nim o tym, jak on reaguje na niewierność innych, na informacje o rozwodzie w rodzinie, czy przedstawiając informacje o czymś odejściu z kapłaństwa, czy właśnie też chociażby porzuceniu kościoła w stacji. Tak? Zazwyczaj, kiedy zastanawiamy się nad własnymi reakcjami w takich sytuacjach, to widać, że takie odejścia innych bolą. Bardzo bolą. To oznacza, że moje własne ewentualne odejście też wybolało, że on też będzie miał wpływ na nie tylko na mnie, na moją satysfakcję, że teraz będę mógł powiedzieć, ja nie mam już w stanie nic wspólnego, ale też będzie miał wpływ na inny. Wierzę, że z osób, który przećwiczył na sobie ludzie poza kościołem i wrócił, powiada, że do niego najbardziej też przemawia taki argument. że jeśli zdecydujesz się na wiarę poza instytucją Kościoła, to zabierzesz swoją wrażliwość innym ludziom, którzy wraz z Tobą obecnie wspólnotę Kościoła tworzą. Że pozbawisz no, tę orkiestrę symfoniczną tego instrumentu, tego, który Ty jesteś. Pozbawisz ją tego rozumienia wiary, który uważasz za cenę. Więc i to bardzo się pod uwagę. No jak trwać? Przede wszystkim nie być tylko konsumentem. Myślę, że mnie o wiele łatwiej od tego typu rozczarowania zespół dramaty, jeśli się traktuje Kościół jak stację odrzutki niż pasterskiej. Podobnie do stacji konsumentów. Czy przyjeżdżam tam, gdzie płacę i podjeżdżam? A jak mnie nie było potraktowali, to jestem na którego wybranym człowiekiem, który się nie wykłócam z personelem, tylko w domu sobie na narzekam na jakość usług, które świadczy na tej stacji. Tyle, bo nie zmienię zasad pracy tych konkretnych ludzi, nie zmienię zasad, które Wam daje wszystkim, jak się powinni zachowywać. Nie utożsamiam się z tym załatwieniem, tylko sprawy, traktuję to jako właśnie stację obsługi. Więc no, można oczywiście też tym bardziej myśleć do Ameryki, jakbyś to sobie na powiedzenie, gdyby nie będzie powiedzieć Ameryka dała tobie, tylko to jest tutaj się Ameryce. Myślę, że bardziej można to mieć do Kościoła. Często zdarza się, że narzekamy z Kościołu mi niewiele daje. Warto się zastanowić, co ja daję Kościołu. Jeśli powiem, naprawdę szukam nie tylko zaspokojenia własnych potrzeb duchowych, lecz też pragnę doświadczać Ewangelią, doświadczać istoty Kościoła, to znaczy, że szukam życia dla innych. Że to nie chodzi tylko o mnie, o branie, ale chodzi również o badanie. Bo chrześcijaństwo to jest badanie siebie. Napisał święty Paweł tak, że więcej szczęścia jest badanie niż w branie. To znaczy, szukając miejsca dla siebie w Kościele, nie można myśleć tylko o sobie. Bo chrześcijaństwo nie jest tylko prywatne. Chrześcijaństwo dotyczy grupy, wspólnoty. No, może takie typowe myślenie, żeby komuś się z tym trudno, żeby nie myśleć tylko o sobie, może przyłączyć się do grupy, która zazwyczaj określa się mianem grup charytatywnych, ale w których szybko się odkrywa, że tak naprawdę do tego, kto przychodzi dawać, to czasami dużo więcej wierzy, co skończył z może właśnie jakaś grupa wokół osób niepełnosprawnych, może wolontariusz hospicjum. Tam można spotkać się z trzech, który jest obecny w tych cierpiących. Jak tam można doświadczyć, że nie tylko słabo potrzebuje silnego, który mu pomoże, przebierze, patrzy, wetrze w kąpie, ale również silny, w cudzysłowie silny, potrzebuje słabego. Mam przykład z takiego głębokiego doświadczenia na 25 lat, spotkania z osobami, które myślę, że nie mam słowa, we wspólnotach Hubera Światło, założonego przez jedną z największych prawie proroków chrześcijaństwa z współczesnych czasów. No i tam mamy takie właśnie doświadczenie. Myślę, że trzeba spotkanie, kiedy nam przyszedłem, trafiłem tam, co poczucie, że coś trzeba wreszcie zrobić, nie tylko tak gadać o Ewangelii, ale coś konkretniejszego. I po pierwszym spotkaniu, w którym siedziałem w kącie, byłem cicho wystraszony, bo się wyszedłem z moim słowem, już wspominałem poczucie, że o wiele więcej zyskałem, że od nich dostałem więcej niż byłem z nami. Nie tak to trwa przez lata, teraz już razem z żoną, z dziećmi. Bardzo ważne jest, żeby znaleźć w wspólnocie Kościoła swoje miejsce. Znaleźć przestrzeń, w której może się wyrazić moja współodpowiedzialność za Kościół. Ten, nie ten abstrakcyjny, tylko ten najbliższy mnie, ten, do którego przychodzę, ten, w którym jestem, ten, który tkwię, w którym trwam. Rzeczywiście każdy z Państwa jest wielokrotny, ja to opisuję, jak się prowokuje taki schemat myślenia, no, że trzeba zacząć od swojej parafii. Jeśli nie udaje w swojej parafii, to trzeba szukać zarobku. I szukać nie na chwilę trafia, to znaczy raczej nie udaje się czerwcinu w sensie chodzenia tak, z kościoła do kościoła. Jeśli już to po to, żeby znaleźć ten spór. Coś powiedział kiedyś dla ludzi wcześniej, to samo co plamień, tylko na trzeźwo. Czyli takie właśnie szmaganie się. Ale myślę, że bardzo ważne w sytuacji takiego kryzysu tożsamości, czy relacji z kościołem, czy bycia w kościele, bardzo ważne jest, żeby znaleźć kościół, który jest, który można powiedzieć, że on jest mój. Znaleźć taki swój kościół. Oczywiście ważne jest też, żeby to robić tak z pewnym samokrytycyzmem, to znaczy żeby szukać nie tylko kościół, w którym kaznodzieja nie będzie miał kłopot, ale szukać taki, w którym kaznodzieja będzie umiał stawiać również wymagania takie, które potrzebuje. Znaczy nie iść po najprostszej sytuacji. Myślę, że miejsce się znajdzie, bo też tak sobie doświadczam w tych rozmaitych różnicach ideowych, które mamy wewnątrz kościoła w Polsce, czy w różnych sporach. Co ostatnio pomyślałem, że skoro są od lat, od stuleci w jednym kościele, Franciszkanie, Jezuici, Dominikanie, jedyny turyści i tak dalej, centrum przywilejów małżeńskich, no to będzie również miejsce dla każdego z nas, jeśli ktoś tego naprawdę chce się do siebie znaleźć. I znowu wspólnota, czy kościoła się jakoś doświadcza najgłębiej, co mało jest na tym oczywiście. Dlatego warto się też rozglądać z jakąś grupą, do której warto się przyłączyć, może zaprzyjaźnić się jakąś wspólnotą zakonną, która żyje dla Ciebie w duchu Ewangelii, niekoniecznie w mieście, może pod miastem, warto tam bywać, żeby zaczerpnąć z ich ducha, z ich życia. Ale przede wszystkim szukać, znajdować na swoje miejsce w wspólnocie kościoła, szukać przynajmniej jakichś niszy dla siebie. Jak sobie też pomyślałem niedawno, że przypadkowo stare katedry mają tak wiele kaplic i zakamarków, bo tam się można gdzieś zaszyć, jeśli człowiek ma problem z byciem w tłumie. To znajduje miejsce dla siebie za filarem albo w bocznej kaplicy. To też jest troszkę taki symbol tego, że Kościół jest jednością w różnorodności. No ale ta nisza oczywiście nie jest sytuacją docelową. Z niszy trzeba wychodzić. Dlatego, że w niszy może być miło w małej grupie, ale jest ciasno też. To znaczy, a nie o to chodzi w naszym chrześcijaństwie, żebyśmy się samo potwierdzali tylko w grupie wzajemnej adoracji. Zatem jeśli już się udaje znaleźć taką niszę, to warto też na tyle, na ile się, na tyle, na ile można, stopniowo woli ją poszerzać, powiększać. Bo nisza może się stać albo wzajemnej adoracji, ale może się stać Bożą szkolcą. Tak, którzy wiedzą lepiej, najlepiej prezentują jedynie słusznie katolicyzm, nie o to chodzi. I wreszcie warto też pamiętać, że Kościół to nie tylko pobożność, duchowość to nie tylko pobożność i bycie w Kościele w związku z tym powołanie chrześcijańskie to nie tylko udział niecielnej liturgii. Duchowość to także to całe moje życie. Duchowość to także moja miłość, moje relacje z ludźmi, moje małżeństwo, moja rodzina, moja praca, moja aktywność społeczna, moja codzienność, czas wolny, moja osobista modlitwa. Wszystko, co jest, co dzieje się w moim życiu, może być wykonane lepiej i gorzej, może przybliżać do Boga lub oddawać. I myśląc o tym w perspektywie Kościoła, nie tylko jednostkowego powołania, no, trzeba powiedzieć, że te moje dary, te talenty, które ja otrzymałem, które realizuję w swoim życiu, to są teologicznie mówiąc charyzmaty, czyli dary dane nie tylko dla mnie, ale dla całego Kościoła. Dlatego, że są dane dla dobra innych, dla dobra wspólnego. W tym sensie te moje charyzmaty też w sprawach czysto moich osobistych, z którą Kościoła. Zatem nie tylko w świątyni, nie tylko przez medialny obraz Kościoła mam kształtować własne bycie w Kościele, lecz również przez to, co sami robimy, czym się sami zajmujemy, chcemy się żyć. To jest sprawa, wydaje mi się, dla tego bardzo ważna. Zatem podsumowując, na koniec właśnie zostawiam to pytanie, co właściwie znaczy mimo wszystko, co właściwie znaczy kochać mimo wszystko. Na pewno nie chodzi tu o to, żeby miłość mimo wszystko była miłością ślepą, bezmyślną, takim dorosłym odpowiednikiem dziecięcego zakochania, kiedy wydaje się, że ta osoba, którą się zakochaliśmy, nie posiada żadnych wad, składa się wyłącznie z zakąt. Na pewno nie chodzi o to, żeby miłość mimo wszystko, kogokolwiek, czy w relacjach między ludźmi, czy miłość kościoła, była wiernością dyskrytyczną. Na pewno nie chodzi o to, żeby miłość mimo wszystko była bierna egzotyczna. Jak już miałbym powiedzieć, co znaczy kochać mimo wszystko, to powiedziałbym, że tu chodzi o miłość jak taką na dobre i na złe. Myślę, że tak jak jesteśmy przekonani, że małżeństwo, które zawieramy w kościele, jest na dobre i na złe, zdrowe, chorobie, dobre i złe, i nie zawsze się udaje, ale zawsze tak chcemy, mówiąc to słowo. To tak samo moja relacja z Kościołem, to moje wszczepienie w Kościół jest taką miłością na dobre i na złe. To jest, kochać mimo wszystko, to jest wierność. To jest wierność pomimo kryzysów, które są nieuchronne. Ja coś sobie się trochę duchowością małżeństwa, więc lubię takie powiedzenie, że jedną pewną rzeczą, jak się zabiera małżeństwo, jest to, że będzie kryzys, to nie jeden, wszystko nie jest przygotowane. W każdej tego typu relacji, którą można nazywać miłością, nieuchronne są kryzysy. I wreszcie, kochać mimo wszystko, to akceptacja, tak, ale pomimo słabości. Podejmowanie pewnych wysiłków przed wyciężaniem tych wszystkich. To znaczy kochać mimo wszystko i do tego typu myślenia chciałem Państwa teraz zachęcić. Dzisiaj, znaczy na ten moment, to ja na tym skończę, bo nie jestem Państwu teraz przerwę. Po przerwie, jak wspomniałem, chciałem mówić bardziej na temat z takiego społecznego kontekstu funkcjonowania Kościoła w Polsce i obrazu, jaki ten Kościół, sposobu, w jaki Kościół przyszedł katolicki spostrzega pewnej dynamiki. Bo to jest kontekst tego myślenia mimo wszystko i dobrze tam zobaczymy programy roku 2010, jak one się odzwierciedliły.